Ekonomizer. Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Dokładnie 1 kwietnia w Polsce rozpoczął się powszechny spis ludności. Kto podlega temu badaniu? Do czego jest ono potrzebne? I jakie sankcje grożą opornym mieszkańcom naszego kraju, którzy odmówią udziału w badaniu? O to wszystko zapytam gościa dzisiejszego Ekonomizera, którym jest zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu, Marcin Szymkowiak. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Minęło dopiero 12 dni spisu powszechnego, ale domyślam się, że praca w Urzędzie Statystycznym wre.
Zgadza się, jest to rzeczywiście bardzo wytężony okres pracy, jeśli chodzi o organizację spisów. No i okres, który rozpoczął się 1 kwietnia i jak już zapewne Państwu wiadomo, będzie nie tylko trwał do końca września, w sensie, że wtedy mamy obowiązek udzielenia informacji spisowych, ale później jeszcze będzie okres związany z przygotowaniem publikacji, z przetwarzaniem danych, różnego rodzaju zestawień, analiz.
Zanim odpowiemy na najważniejsze pytania na temat spisu powszechnego, wysłuchajmy materiału przygotowanego przez redaktor Sandrę Soluk.
Historia spisów powszechnych sięga IV wieku przed naszą erą. W celach religijnych, podatkowych i demograficznych notowano wtedy liczbę ludności w Egipcie. Zachowały się także informacje, że podobne działania przeprowadzano chociażby w Chinach, a najpopularniejszy spis to pewnie ten, na który wybierała się sama święta rodzina – Jezus, Maryja i Józef. Tak zwany spis Kwiryniusza obejmował mieszkańców dawnej Syrii i Judei. Tradycje kontynuowano w wielu krajach przez wieki. Jeśli chodzi o Polskę, pierwsze wzmianki na ten temat pojawiają się w kronice Gala Anonima w XII wieku. W okresie oświecenia przeprowadzali je biskupi, a później w 1789 roku, po wprowadzeniu konstytucji z 22 czerwca, znowu państwo. Wyniki tego spisu miały posłużyć celom podatkowym, ponieważ potrzebne były fundusze na koszty utrzymania stałej 100-tysięcznej armii, która, jak wiemy, nie posłużyła krajowi zbyt długo. Za spisywanie Polaków z różną intensywnością brali się także zaborcy, a po odzyskaniu niepodległości pierwszy spis powszechny odbył się w roku 1921 i przeprowadzał go już GUS, Główny Urząd Statystyczny, który zajmuje się tematem do dziś. Było to pierwsze badanie, w którym odnotowano narodowość czy wyznanie, a wyniki opracowywano przez kolejne 7 lat. Od tej pory spis powszechny przeprowadza się co około 10 lat, a jego zasady reguluje ustawa o statystyce publicznej. Uzyskane dane są podstawą kształtowania polityki wewnętrznej, ale służą także zagranicznym przedsiębiorcom analizującym rynek, mają znaczenie przy przyznawaniu dotacji unijnych czy samorządowych. Także liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależy od wielkości populacji krajów członkowskich.
Ekonomizer. To był materiał Sandry Soluk, a my wiemy już, że spis powszechny nie jest jakimś nowym wymysłem, ale towarzyszy naszej cywilizacji już nie tylko od setek, ale od tysięcy lat. Nawet w XI-wiecznej Polsce coś na kształt spisu powszechnego było przeprowadzane. To taka, myślę, szczególnie interesująca informacja. Czyli mielibyśmy niedługo tysiąclecie spisów w Polsce.
Tak naprawdę ten pierwszy odnotowany spis, który miał miejsce na terytorium Rzeczpospolitej, miał miejsce w 1789 roku i wtedy rzeczywiście z inicjatywy Fryderyka Moszczyńskiego on został przeprowadzony. Natomiast ta nowożytna historia jest nieco krótsza i pierwszy taki spis zrealizowany przez GUS, tak jak zostało wspomniane, miał miejsce w 1921 roku. Niemniej jest to już bardzo długi okres, gdzie te doświadczenia, które zbieramy jako statystyka publiczna, pozwalają nam na przeprowadzanie tego typu spisów na bardzo szeroką skalę.
Przejdźmy w takim razie do krótkiego przypomnienia podstawowych informacji. Czym jest spis powszechny? Jak można byłoby to najprościej wytłumaczyć mieszkańcom naszego kraju, którzy temu obowiązkowi będą podlegali?
Spis powszechny jest najważniejszym badaniem statystycznym realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Jest on również badaniem obowiązkowym. Spis, można powiedzieć, jest taką fotografią naszego społeczeństwa na określony moment czasu. Ta fotografia ma nam pokazywać, jakie są stany i struktury demograficzne, ale także jakie jest rozmieszczenie terytorialne mieszkańców naszego kraju. Można zatem powiedzieć, używając takich najprostszych słów, że spis nam, Polakom, ma dać odpowiedź na pytanie przede wszystkim, ilu nas jest, jak nam się żyje i gdzie mieszkamy.
Ekonomizer. Jak często jest organizowany? Bo słyszeliśmy tutaj w materiale o 7-letnich okresach, teraz o 10-letnich, orientacyjnie raz na 10 lat ma być przeprowadzany. Czy to jest jakaś zwyczajowa norma, czy dokładnie wynika to z przepisów?
Tak naprawdę wynika to z pewnych rekomendacji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Te rekomendacje mówią, żeby spisy były przeprowadzane zazwyczaj w okolicach roku zakończonego cyfrą 0. W Polsce tak się przyjęło, że te spisy są realizowane w latach zakończonych cyfrą 1, przynajmniej jeśli chodzi o ten spis, ale również poprzedni spis 2011 roku. Natomiast pierwszy spis w XXI wieku mieliśmy w 2002 roku, więc ta zasada, że to w okolicach roku zakończonego na cyfrę 0 jest w dalszym ciągu realizowana. No i rzeczywiście rekomendacje są takie, aby spisy odbywały się raz mniej więcej na 10 lat.
Ekonomizer. Jak moglibyśmy najkrócej określić cel spisu powszechnego?
Tak jak wspominałem, tym celem jest przede wszystkim poznanie struktury i stanu demograficznego naszego społeczeństwa, ale nie tylko pytamy o pewne podstawowe kwestie związane z płcią czy miejscem zamieszkania. Pytamy również o bardzo ważne kwestie niezbędne z punktu widzenia formułowania chociażby polityki rynku pracy, takie jak o aktywność zawodową. Pytamy również o kwestie związane z niepełnosprawnością, a więc bardzo ważne zagadnienia, które wielu instytucjom, zarówno na poziomie całego kraju, ale również na poziomie lokalnym, są potrzebne do formułowania właściwej polityki i strategii. Spis nie tylko obejmuje ludność, ale również mieszkania. W związku z tym celem tego badania jest pozyskanie pewnych podstawowych informacji na temat mieszkań, powierzchni mieszkania, również kwestii związanych, ile osób zamieszkuje dane mieszkanie, czym je ogrzewamy. Pewne kwestie związane również z narodowością, używanym językiem, też znajdują miejsce w spisie.
Ekonomizer. Wiemy już, że spis jest obowiązkowy. Kto w takim razie podlega spisowi, a kto mu nie podlega?
Tak naprawdę zgodnie z ustawą o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań, która została ogłoszona w 2019 roku, spis jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy z nas bez względu na wiek podlega obowiązkowi spisowemu. Mam tutaj na myśli zarówno mieszkańców Polski, ale również cudzoziemców, którzy na przykład przybywają i mieszkają tutaj na pobyt stały lub czasowy. To, co jest również ważne, osoby, które wyjechały za granicę, na przykład w celach zarobkowych, ale w dalszym ciągu są zameldowane w naszym kraju, one również podlegają obowiązkowi spisowemu. Z kolei w przypadku osób, które są niepełnoletnie, za te osoby odpowiadać będą rodzice bądź opiekunowi prawni.
Ekonomizer. Jeżeli jest obowiązkowy, no to na pewno istnieją też jakieś sankcje. Jakie kary grożą mieszkańcowi Polski czy Polakowi za granicą, który odmówi udziału w spisie?
Historia spisów pokazuje, że my jako społeczeństwo wykazywaliśmy się bardzo daleko idącą odpowiedzialnością i ja nie przypominam sobie, żeby z tego tytułu były jakieś kary. Natomiast zawsze staram się zachęcić do wzięcia udziału w spisie i mówić o korzyściach, jakie my, jakie całe społeczeństwo odnosimy z tego tytułu, że tego typu dane posiadamy. Natomiast rzeczywiście w ostateczności, gdyby ktoś z jakichś powodów nie spisał się, a przypominam, że ten obowiązek ciąży na wszystkich z nas, to rzeczywiście ustawodawca przewiduje karę grzywny, no i właściwy sąd może taką karę nałożyć. Ale potraktujmy to jako ostateczność i patrzmy na ten spis raczej przez pryzmat korzyści niż przez pryzmat obowiązków i grożących nam kar.
Ekonomizer. Muszę jeszcze zgłosić wątpliwość, którą już artykułowali sceptycy, czy taki spis jest konieczny, czy tych samych informacji, które tam są uzyskiwane, nie możemy pozyskać na przykład w urzędach, choćby w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Statystyka publiczna w Polsce rzeczywiście prowadzi szereg różnych badań. Są to badania reprezentacyjne, gdzie pozyskujemy wiele informacji, są spisy, ale również korzystamy z dobrodziejstw rejestrów i rzeczywiście niektóre informacje znajdują się w tych źródłach. Natomiast tutaj chciałbym wyraźnie podkreślić, że wiele z informacji, o które pytamy w trakcie spisu, są możliwe do pozyskania tylko i wyłącznie podczas tego badania. Przykładowo, podczas spisu padnie pytanie o wykształcenie. Nie ma w Polsce jednego źródła informacji na temat wykształcenia. Podobnie jeśli chodzi o cudzoziemców, bo również ich w trakcie badania spisowego pytamy. Tak naprawdę tych źródeł, w których mogą być cudzoziemcy, jest kilka, ale nie ma jednego, w którym jesteśmy w stanie uchwycić ich wszystkich. Podobnie wygląda kwestia na przykład z niepełnosprawnością biologiczną, czyli tą deklarowaną, czy też stopniem tej niepełnosprawności. Również nie ma żadnego źródła informacji na ten temat. Podobnie jeśli chodzi o na przykład wykorzystanie nowoczesnych źródeł odnawialnych, takich jak chociażby fotowoltaika. PiS daje nam możliwość pozyskania tego informacji typu, natomiast nie ma w innych źródłach tego typu danych. Więc rzeczywiście spis jest ważny z tego punktu widzenia, że wiele z informacji jesteśmy w stanie tylko i wyłącznie pozyskać w trakcie tego badania.
Za chwilę powrócimy do naszej rozmowy, a teraz wysłuchajmy piosenki Andrzeja Rosiewicza. Artysta przypomina, że czasem rachunki bywają tak skomplikowane, że swojego nie mogą się doliczyć nawet bankierzy. Ekonomizer. Bankierzy nie mogą się swego doliczyć, ale mamy nadzieję, że rachmistrze spisowi okażą się sprytniejsi i znakomicie poradzą sobie ze swoimi zadaniami. Wracamy do naszej rozmowy na temat spisu powszechnego. Gościem Ekonomizera jest dziś zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu Marcin Szymkowiak. Co nowego będziemy wiedzieli po zakończeniu spisu?
Kilka kwestii będzie rzeczywiście poruszanych w tym spisie i istotnych z punktu widzenia podejmowania decyzji przez władze rządowe czy lokalne. Przede wszystkim pytamy po raz pierwszy w spisie o wykorzystanie źródeł odnawialnej energii, na przykład fotowoltaice. Tego typu pytania nie padały w spisie 2011. Jest to jak najbardziej nowy temat, który, że tak powiem, zdominował dyskusję w ciągu kilku ostatnich lat. Będziemy również pytać o zawody wykonywane. To, co jest również ważne i niewątpliwie patrząc na to, co mamy okazję zaobserwować w ciągu kilku ostatnich lat, to również kwestia, ilu tak naprawdę cudzoziemców w Polsce mamy, skąd oni przybywają. Ważne jest również poznanie to, jakim językiem mówimy. Te kwestie są poruszane podczas pytań spisowych i dają one niewątpliwie światło na wiele rzeczy, których do tej pory nie mogliśmy ze względu na brak danych pozyskiwać.
Ekonomizer. Jaki jest standard tegorocznego spisu? Czy spisujemy się sami, czy raczej z udziałem rachmistrza?
Tak naprawdę są trzy możliwości spisania się, przy czym ustawa o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań mówi wyraźnie, że obowiązkowym kanałem spisania się jest tak zwany samospis internetowy. Co to oznacza? Oznacza to, że każdy z nas, jeżeli ma oczywiście dostęp do internetu i odpowiednie do tego narzędzia typu komputer, smartfon bądź tablet, po wejściu na stronę spis.gov.pl może wypełnić spis w tak zwanej aplikacji spisowej. Tam trzeba się zalogować, wykorzystując do tego na przykład profil zaufany. No i to jest zdecydowanie najbardziej rekomendowana przez nas forma, już nie tylko ze względu na wygodę, fakt, że możemy w dowolnej porze rozpocząć spis, przerwać go, te dane zostaną zapisane, ale zważywszy na to, że mamy do czynienia teraz z trzecią falą pandemii, jest to zdecydowanie najbezpieczniejsza forma, gdyż nie wymaga ona kontaktu z rachmistrzem.
Ekonomizer. Czy możemy powiedzieć, że tutaj pandemia miała wpływ na wybór właśnie takiej zalecanej drogi spisu?
Nie, absolutnie nie, z tego względu, że spis jest na tyle ważnym badaniem, że przygotowania do spisu obejmują nie okres roku czy dwa. Tak naprawdę przygotowania do spisu zaczynają się w momencie, gdy kończy się spis powszedni. Wyciągamy bowiem pewnie wnioski z poprzednich spisów organizacji. Natomiast kiedy zaczęła się dyskusja w Polsce na temat organizacji spisów w 2021 roku, nikt z nas jeszcze nawet w najczarniejszych scenariuszach nie przewidział, że będziemy mieli do czynienia z pandemią. Natomiast jak dobre było to rozwiązanie, że będziemy wykorzystywać spis internetowy, pokazuje właśnie obecnie panująca sytuacja. Rzeczywiście możemy ograniczyć kontakt rachmistrzów i zachęcać osoby do złożenia tego obowiązku spisowego z wykorzystaniem właśnie internetu.
Ekonomizer. Jakie są ogólne, całkowite koszty spisu w Polsce?
Na pierwszy rzut oka, jak za chwilę podam Państwu tą liczbę, koszt, wydawać może się to liczba dosyć duża, bo zgodnie z ustawą, z załącznikiem, gdzie są te koszty wyszczególnione, blisko 390 milionów złotych spis kosztuje. Proszę jednak pamiętać, że na ten koszt składa się wiele elementów i koszt jest rozłożony na kilka lat. Są to przede wszystkim wynagrodzenia rachmistrzów, wynagrodzenia członków gminnych biur spisowych, wynagrodzenia trenerów, dyspozytorów, osób, które zaangażowane są w przygotowanie aplikacji, konsultantów, infolinii, promocja spisu. Tego typu działań jest bardzo dużo. Ja tutaj dla porównania podam, że w 2011 roku spis kosztował nas ponad 500 milionów złotych, więc rzeczywiście tutaj mamy redukcję kosztów. Natomiast w innych krajach, takich jak chociażby w Stanach Zjednoczonych, spis miał miejsce w 2020 roku i tam spis kosztował podatników ponad 15 miliardów dolarów. Oczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że mieszkańców USA jest ponad 300 milionów, niemniej jednak te dysproporcje nadal są tutaj na korzyść spisu organizowanego w Polsce, gdzie ten kanał pozyskiwania rzeczywiście w postaci internetu powoduje redukcję tych kosztów.
Ekonomizer. Ważna wątpliwość związana z tym, o czym mówił Pan wcześniej. Mówił Pan też o spisywaniu mieszkań. Czy to znaczy, że poza informacjami o każdym z nas zbierane są także informacje o naszym majątku?
Absolutnie nie. Tutaj chcę Państwa uspokoić, że my tak naprawdę pytamy o pewne podstawowe rzeczy związane z mieszkaniem, a więc o rok budowy mieszkania, o powierzchnię mieszkania, o to, ile osób zamieszkuje dane mieszkanie i to, czym ogrzewamy mieszkanie. Natomiast my nie pytamy o kwestie związane na przykład z dochodami, bo to są bardzo drażliwe tematy. Nie pytamy o to, co my mamy w tym mieszkaniu. Poza kwestiami związanymi na przykład z dostępem do łazienki czy dostępem do kuchni. Natomiast nie pytamy o jakieś kwestie związane z majątkiem, samochodami, czy mamy jakieś kosztowności i tak dalej. Nie, tego typu pytania nie padną, więc pod tym względem myślę, że każdy z Państwa może czuć się bezpieczny.
Ale jednak część z tych danych, które są zbierane, można byłoby określić jako dane wrażliwe. Jak zabezpieczane są te nasze dane?
Rzeczywiście w przestrzeni publicznej toczy się dyskusja na temat tego, czy dane pozyskiwane w trakcie spisów są bezpieczne, czy one gdzieś nie wyciekną, czy nie zostaną wykorzystane w inny sposób, niż mówi o tym ustawa spisowa. Ja chciałbym tu wyraźnie podkreślić, że my jako statystyka publiczna gwarantujemy bezpieczeństwo tych danych i to bezpieczeństwo nie tylko wynika już z ponad stuletniego doświadczenia w organizacji tego typu badań, gdzie nigdy wcześniej w historii nie zdarzyło się absolutnie, żeby te dane były udostępnione. Po pierwsze, to bezpieczeństwo gwarantuje nam sposób, w jaki te dane zbieramy. Aplikacja spisowa, zanim została udostępniana 1 kwietnia na potrzeby spisu, ona przeszła wiele rygorystycznych testów bezpieczeństwa. Poza tym te dane, które my zbieramy, są w momencie ich przesyłania na serwer szyfrowane, anonimizowane i to, co ważne, ustawa wyraźnie wskazuje, w jakim celu te dane mogą być wykorzystane. One mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby analiz i opracowań spisowych, nie mogą być udostępniane w żaden sposób innym podmiotom, także ważne jest, żeby wspomnieć o tym, że każdego z nas, osoby, która pracuje przy organizacji spisu, obowiązuje tajemnica statystyczna, a za jej złamanie grożą sankcje związane no, z karą więzienia do nawet lat 3. Więc te wszystkie elementy powodują, że bezpieczeństwo danych jest na bardzo wysokim poziomie i ono stanowi tak naprawdę tutaj kluczowy element z punktu widzenia realizacji tego spisu. Ekonomizer.
Do kiedy mamy czas, żeby się spisać?
Czasu jeszcze jest sporo. Zgodnie z zmianą ustawy o Narodowym Spisie, która miała miejsce na początku kwietnia, ten czas został wydłużony do końca września, czyli od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku, pół roku, to jest ten czas, kiedy możemy rzeczywiście się spisać w internecie, ale jeżeli z jakichś powodów nie będziemy tego mogli zrobić, możemy zadzwonić na infolinię spisową i tam poprosić o tak zwany spis na żądanie. No w ostateczności, jeżeli oczywiście warunki pandemiczne w Polsce na to pozwolą, może odwiedzić nas rachmistrz spisowy.
To może jeszcze przypomnijmy, w jaki sposób, jak ta procedura wygląda. Czy najskuteczniejsza, jeśli chodzi o takie zamówienie rachmistrza, tak to nazwijmy. Ktoś nie chce się sam spisywać, chce, aby rachmistrz spisał te wszystkie dane. W jaki sposób to załatwić? Czy telefonicznie, czy jakąś inną drogą? Jaka droga jest tutaj zalecana?
Rzeczywiście zdajemy sobie sprawę, że niektóre osoby mogą być wykluczone cyfrowo, na przykład nie mają dostępu do internetu bądź nie potrafią obsługiwać komputera, to najprostszą formą byłoby zadzwonienie na infolinię spisową. Taka infolinia jest dostępna od poniedziałku do piątku, można się spisywać w godzinach od 8 do 20. Dzwonimy, prosimy o to, że chcielibyśmy wziąć udział w tak zwanym spisie na żądanie i rachmistrz spisowy, który siedzi po drugiej stronie telefonu, zada nam dokładnie te same pytania, tak jakbyśmy wypełniali kwestionariusz w internecie. Tu jeszcze może o jednej rzeczy wspomnę, ponieważ w każdym wojewódzkim urzędzie statystycznym, również w Poznaniu, ale także w oddziałach w Kościanie, w Pile, w Koninie oraz w Kaliszu, istnieją tak zwane punkty spisowe. Również gminy są odpowiedzialne za to, żeby umożliwić mieszkańcom spisanie się, czyli na terenie gminy, najczęściej w urzędzie gminy, ale być może to być jakaś szkoła, znajduje się taki punkt spisowy, gdzie możemy oczywiście się spisać. Tam też możemy liczyć na pomoc osoby, która nam powie, w jaki sposób się zalogować do aplikacji, w jaki sposób ewentualnie udzielać odpowiedzi na poszczególne pytania, gdyby jakieś kwestie były niejasne. Ekonomizer.
Pewnie każdy z nas da radę poradzić sobie ze spisaniem się. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem Ekonomizera był zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu, Marcin Szymkowiak.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Piotr Tomczyk na kolejnego Ekonomizera. Zapraszam już za tydzień. Ekonomizer.